Dziś, zaglądając kwiatkom w płatki, zajrzymy jeszcze bardziej głęboko i sprawdzimy, które rośliny się lubią, a które się nie lubią. No bo to tak jest trochę jak w życiu. Nie każdy z każdym dobrze się czuje. I tak samo jest w przypadku roślin. Nosi to nazwę allelopatia, a więc jedne bardzo lubią być w swoim towarzystwie i świetnie na grządce się czują, natomiast inne niekoniecznie. I to też później daje efekt w plonowaniu i w rozwoju tych roślin. Allelopatia, właśnie jak to z tymi roślinami i ich przyciąganiem lub odpychaniem się jest.
No właśnie, z tą allelopatią to jest tak, że może być allelopatia dodatnia i allelopatia ujemna.
Jak w życiu.
Jak w życiu. Allelopatia, czyli wzajemne oddziaływanie na siebie różnych, takich właściwie różnych gatunków warzyw, różnych gatunków roślin, bo niekoniecznie muszą być to warzywa, mogą być to także zioła, mogą być to także warzywa i kwiaty, warzywa i zioła. Więc takie wzajemne oddziaływanie i może być właśnie pozytywne i na przykład takim przykładem pozytywnego oddziaływania będzie marchew i cebula. To chyba wszyscy wiedzą, bo tak pewnie wszyscy wysiewają na działkach i w ogrodach, że współrzędnie z marchewką wysiewa się cebulę, bo każdy wie, że efekt wschodu i wzrostu tychże roślin będzie potem bardzo ładny, bo przecież w takim układzie jest odstraszana połyśnica marchwianka i śmietka cebulanka, więc to po prostu same warzywa bez chemii sprawiają, że są zdrowe, okazałe, więc warto. Może być także przykład allelopatii ujemnej. Na przykład marchew będzie źle czuła się z kapustą i z burakiem, a one będą na nią źle oddziaływać. Więc pamiętajmy o tym, że nie łączmy marchewki z burakiem i marchewki z kapustą, chociaż do kiszonej dodajemy marchewkę i bardzo ładnie wygląda i bardzo zdrowo, no ale jeżeli chodzi o wzrost, wysiew tychże gatunków, to raczej jest niezalecany.
Główna zasada polega na tym, że niektóre gatunki odstraszają pewne szkodniki i tym samym jak gdyby chronią te rośliny, które się tam koło nich dobrze czują.
Tak, i bardzo często mówimy o aksamitce. Na przykład aksamitka i wpływ na nicienie. Warto czasami taki zagonik, czy zagon większy, mniejszy, obsadzić aksamitką, chociaż z drugiej strony wiemy, że aksamitkę bardzo lubią ślimaki. Ona wręcz przyciąga te ślimaki, no ale też ma działanie nicieniobójcze. To tak trzeba właściwie, no tak jak w życiu cały czas mówisz, będziemy się tutaj odwoływać, to tak i w tej przyrodzie jest, że trzeba bacznie zwracać uwagę na sąsiedztwo, na to, co z czym połączyć, bo faktycznie nie jest to takie proste.
Jedną z tych roślin jest właśnie aksamitka, ale są też inne rośliny, które właśnie pomiędzy warzywami czy pomiędzy sobą wzajemnie się chronią. To jeszcze jakieś inne przykłady. Cebula z marchewką świetnie się czują, tutaj jest to wzajemne dobre oddziaływanie, a jeszcze inne przykłady.
Może być na przykład dobre oddziaływanie warzyw korzeniowych, grochu, fasoli, na pomidor, czy też kapusty na sałatę, marchewkę, cebulę, albo też ogórki, szpinak, sałata, rzodkiewka. Więc to jest takie, czasem byśmy się mogli zastanawiać, moglibyśmy tak jak fizjolog rozpatrywać, dlaczego akurat tak. Każde warzywo posiada inną budowę, inne składniki, pewnie wydziela też pewne substancje, bo allelopatia to jest wzajemne oddziaływanie, czyli ten problem był poruszany już dawno, problem allelopatii. Warzywa od dawien dawna, jak powiedziałam, nie tylko warzywa, ale także inne rośliny oddziaływały na siebie, więc muszą być tam wydzielane również jakieś substancje, które w sposób albo pozytywny, albo negatywny oddziałują na siebie, no i dlatego jedne należy łączyć, a inne rozdzielać.
Oczywiście taka allelopatia, no to jest oddziaływanie, kiedy warzywa rosną w glebie, w jednej grządce, ale teraz coraz częściej przecież pojawiają się warzywa uprawiane w pojemnikach. To jest nawet dosyć takie, można powiedzieć w cudzysłowie, modne na balkonach, jak ktoś nie ma ogródka, można sobie zrobić taki ogród warzywny w pojemnikach i tutaj powiedzmy ta allelopatia już nie ma znaczenia, bo możemy gdzie indziej ten pojemnik po prostu postawić, ale właśnie, można też tak robić, coraz więcej osób tym jest zaciekawionych, w czym można uprawiać warzywa?
No właśnie, tak jak zaznaczyłaś, jest to w pewnym sensie moda, ale także sposób na małe powierzchnie, na małe przestrzenie raczej. Mamy, nie mamy ogrodu, mamy taras, mamy tylko balkon, no a chcielibyśmy jednak jakieś te własne warzywa mieć. No i wtedy wybieramy jakieś pojemniki, no bo wiadomo, że podłoże w czymś musi się znaleźć, więc będą to albo worki, coraz bardziej modne zresztą, bo uprawia się w workach takich foliowych, jutowych, różnych, z włókniny. napełnia się je podłożem i bardzo modna i bardzo znana jest zapewne uprawa truskawek w takich workach, poziomek, ale też można uprawiać warzywa. Albo na stelażu umieszczamy taki worek na pewnej tam wysokości. Oczywiście taki worek musi być przygotowany, albo możemy tam uprawiać pomidory, paprykę, ogórki. Oczywiście musimy dać też tym roślinom, które wymagają podpór, podpory, czyli spełniamy wszystkie warunki uprawowe, które są niezbędne, z tą tylko różnicą, że nie uprawiamy tych warzyw w gruncie, ale wysiewamy je do pojemników. Jednym z takich elementów, z takich pojemników są worki, ale możemy także uprawiać na przykład w rynnach, możemy w różnego rodzaju skrzyniach czy skrzynkach mniejszych czy większych, drewnianych, plastikowych, możemy uprawiać to w plastikowych wiadrach czy też w plastikowych takich dużych pojemnikach. Można tak uprawiać prawie wszystkie rośliny, tylko trzeba im zapewnić odpowiednią ilość podłoża. To nie jest tak, że posadzimy pomidora i będziemy cieszyć się jego uprawą na 5-6 gron, a tej gleby będzie bardzo mało. Podłoża będzie na przykład 2-3 litry. Nie. Żeby dobrze roślina rosła i żeby dobrze owocowała, to musi być co najmniej 5-10 litrów. Najlepiej, żeby było to 20 litrów. Można uprawiać także krzewy. Jeżeli ktoś nie ma na przykład możliwości, bo nie ma ogrodu, a bardzo chciałby mieć własne borówki amerykańskie na przykład, to także możemy uprawiać w pojemnikach, ale pamiętajmy o tym, że kiedy są już to duże krzewy i kiedy już owocują, to trzeba im zapewnić dużą pojemność, jeżeli chodzi o glebę, dużą ilość tej gleby. Najlepiej, żeby to było 40 litrów, 50 litrów, to wtedy będą naprawdę bardzo dorodne i oczywiście woda, bo wiemy, że borówka korzeni się płytko, więc też najlepiej by było kapilary podłączyć i takie bezpośrednie nawadnianie kropelkowe byłoby tutaj bardzo wskazane. Są różne domowe sposoby, możemy odwracać butelki, możemy takimi sposobami domorosłymi, po prostu tak sobie różny sposób pokombinować i na to podlewanie musimy naprawdę zwracać uwagę. Nie możemy wyjechać, nie możemy pozostawić, trzeba pamiętać, że przy silnej operacji światła trzeba podlewać rośliny w pojemnikach nawet 2 razy dziennie.
Ale jest na to też sposób, jeśli chcemy wyjechać i nie ma kto podlać roślin, wymyślono hydrożele, czyli takie dodatki do gleby, które będą przytrzymywały wodę i uwalniały ją w glebie.
Rzeczywiście. W takim przypadku hydrożele mają ogromne znaczenie, bo na czym to polega? Oczywiście te hydrożele są różne. Najczęściej jest to taki proszek, który mieszamy z tą glebą, z tym podłożem, na którym chcemy później uprawiać nasze rośliny i oczywiście podlewamy. Hydrożel ma taką właściwość, że pobiera nadmiar wody z podłoża, a następnie stopniowo ją uwalnia te cząsteczki wody do korzeni. Więc tyle, na ile będzie roślina potrzebować, to będzie sobie pobierać, będzie korzystać z tej wody. To jest taki sposób, który bardzo długo działa. Jeżeli dostarczymy tego agrożelu do gleby, to nawet około 4 lat takie działanie się odbywa. Jeżeli ktoś nie widział, jak wygląda taki hydrożel, to można to najlepiej zobrazować za pomocą galaretki. Jak już napije się taką pełną objętość wody, wypije pełną objętość wody, to wtedy robi się taka galaretka, taka właśnie substancja galaretowata. Ona sobie tam jest w tym podłożu, w tej glebie i potem, jak już powiedziałam, stopniowo uwalnia się ta woda i rośliny posadzone korzystają z tejże wody. Także hydrożele albo też agrohydrożele mają ogromne znaczenie i jeszcze powiedziałabym, że do tych hydrożeli dodaje się często substancje, które także wzmacniają roślinę, czyli będzie to też zastosowany na przykład nawóz, będzie to też środek ochrony roślin, więc to będzie nie tylko zaopatrywać posadzone rośliny w wodę, ale także wzmacniać je, czyli w pewnym sensie nawozić, w pewnym sensie chronić, one będą w lepszej kondycji, będą lepiej rosły, lepiej będą wyglądały. Także tutaj mamy bardzo dużo możliwości i myślę, że warto o taki hydro czy agrohydrożel zapytać w sklepie ogrodniczym, zastosować, przynajmniej wypróbować, a potem będziemy wiedzieć, czy można, czy warto Także zachęcam do spróbowania, do zastosowania takiego hydrożelu.
To jest też bardzo dobre w przypadku roślin kwitnących na balkonach, które wymagają dużo wody, no typu pelargonie na przykład. Przy upale trzeba to 2 razy dziennie podlewać, a więc kiedy jest ten hydrożel? Możemy się pewnie ograniczyć do jednorazowego podlewania albo nawet co 2 dni.
Na pewno możemy tak zrobić. Ja mam takie doświadczenie, bo miałam kiedyś surfinie na balkonie, które są szczególnie wrażliwe na niedostatek wody. I właśnie do podłoża dodałam taki hydrożel. Akurat ten mój hydrożel, bo jak powiedziałam, formy są różne. Mój był w postaci takiej czarnej ziemi, z takiego czarnego proszku. Wymieszałam to z glebą i rzeczywiście zdawało to egzamin. Więc można było wyjechać, można było pozostawić rośliny, ale takie zabezpieczenie musiało być. Więc myślę, że warto zwrócić uwagę na te hydrożele, zwłaszcza jeżeli nie prowadzimy uprawy w glebie. W glebie się też przydają, do gleby też możemy je dodać. Też spełnią swoją rolę, bo mamy przecież różne gleby. Na glebach lekkich bardzo często występuje niedobór wody, więc warto też takiego hydrożelu dodać i na pewno to poprawi warunki uprawowe danej rośliny.
I warto o tym wiedzieć, proszę Państwa, dlatego też o tym dzisiaj rozmawiałyśmy. Zapraszamy Państwa za tydzień do wysłuchania naszej kolejnej audycji, a ja przypomnę, że ta audycja jest do odsłuchania na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów. Trzeba wpisać tylko nazwę audycji, zaglądamy kwiatkom w płatki. Tam Państwo znajdą ścieżkę dźwiękową, czyli tak zwany podcast, a także informacje na temat tej audycji.